Ja wierzę, że to Jezus.
Wierzę, że On Synem Boga jest. On z wami powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz.
Stoi pośród nas, ma moc nas teraz uzdrawia, ma przebaczenia da.
Ja wierzę, że to Jezus, zawołajmy.
Ja wierzę, że to Jezus,
wierzę, że On Synem Boga jest. On z wami powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz.
On tu teraz jest.
Stoi pośród nas.
Stoi pośród nas.
Ma moc nas teraz uzdrawia. Ma przebaczenia dar.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu misji Miłosierdzia Bożego i w imieniu nas wszystkich w szczególny sposób chciałem powitać ojców misjonarzy, tutaj obecnego przy ołtarzu ojca Krzysztofa Łaszcza oraz ojca Zdzisława Jaśków. Bardzo ojców serdecznie witam i proszę o to, żeby przez te misyjne drogi prowadzili nas jak najbliżej prosto do Pana Jezusa.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrahama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Oto Słowo Boże.
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Mamy nadzieję. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Mamy nadzieję. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Mamy nadzieję.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. I ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Z obłoku świetlanego odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie,
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wziął z sobą Piotra i Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie, nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Tak błogosławiony Jan Paweł II uczył o tej podstawowej ludzkiej potrzebie, pisząc o niej w encyklice o Bożym Miłosierdziu. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek nie może rozwijać się, wzrastać, dojrzewać w swoim człowieczeństwie bez miłości nie może. Bez tej ludzkiej miłości doświadczanej od najbliższych, ale przede wszystkim bez tej miłości, która dostępna jest każdemu człowiekowi bez wyjątku. Bez tej miłości, którą każdego człowieka bez wyjątku obdarowuje sam Pan Bóg. Bo przecież nasz Pan Bóg, gdy stopniowo daje się poznać ludziom, stopniowo objawia siebie, pokazuje, jaki jest, a czyni to w tej świętej historii, którą historią zbawienia nazywamy, która w Piśmie Świętym jest zawarta, opisana. Nasz Pan Bóg już od początku zapewnia nas o tym, że nas kocha. Już w Starym Testamencie. I to prawda, czytając Stary Testament, w pierwszej chwili można nieco inne wrażenie odnieść. W pierwszej chwili może nam się wydawać, że ten Pan Bóg, który się objawia ludziom, to jest Bóg wielki, potężny, wszechmogący, sprawiedliwy, który drwić ani kpić, szydzić siebie nie dozwoli. I to jest prawda o Panu Bogu. On objawiając nam siebie mówi, że jest wszechpotężny, wszechmogący, sprawiedliwy, ale też równocześnie pokazuje nam to swoje pełne miłosierdzia, miłości oblicze. Pokazuje to oblicze wtedy, gdy opiekuje się narodem wybranym, gdy ich prowadzi, gdy powielokroć wybawia ich z rozlicznych problemów, kłopotów, a w te problemy to oni, to jak to z ludźmi po dziś dzień zresztą bywa, często w te problemy to na własne życzenie poniekąd, przez własną zarozumiałość, arogancję własną popadali. A potem gdy przychodziło nieraz gorzkie czy bolesne skutki, owoce tej własnej zarozumiałości spożywać, to i rozsądek człowiekowi wracał i zaczynało się to wołanie: Panie Boże, pomóż, Panie Boże, ratuj. Zresztą skąd my ten schemat powtarzający się znamy przecież? A Pan Bóg zna ludzkie serce. Jeśli to wołanie ze skruszonego, żałującego ludzkiego serca płynęło, to przecież nie odmawiał pomocy. To przecież przebaczał grzechy, darował winy, kolejne przymierza z ludźmi zawierał i tą swoją opieką, troską pokazywał, że nie tylko sprawiedliwy, ale także miłosierny jest. Więcej, pouczał, że przyjdzie czas sprawiedliwości, przyjdzie czas rozliczeń, ale póki żyjemy tu na ziemi, jest jeszcze czas miłosierdzia. Póki żyjemy tu na ziemi, jeśli człowiek uzna swój grzech, jeśli z żalem, ze skruchą będzie Boga o przebaczenie prosił, to Pan Bóg mu tego przebaczenia nie odmówi. I mówił Pan Bóg o swojej miłości do ludzi wtedy, gdy słowa do ludzi przez proroków kierował. Wielu tych proroków w Starym Testamencie było. Wiele pięknych słów, które o Bożej miłości do nas nam mówią, mamy tam zapisanych. Jednego z tych proroków chciałbym tylko wspomnieć. On miał na imię Ozeasz. Bardzo barwna postać. Warto byłoby się z tym prorokiem trochę bliżej zapoznać. Niektórzy mówią o Ozeaszu, że to jest taki piewca Bożego miłosierdzia. I trudno temu odmówić racji, ale trzeba nam pamiętać, że w Starym Testamencie ten prorok żył, że kilkaset lat przed przyjściem Pana Jezusa działał, mówił w imieniu Boga, mówił o Bożej miłości do ludzi. A jak pięknie mówił. Porównania prorok Ozeasz czerpał z relacji rodziców do swojego dziecka. I mówił prorok Ozeasz, że Pan Bóg jest jak ten, który bierze człowieka za rękę, prowadzi, uczy chodzić, że Pan Bóg jest jak matka trzymająca dziecko w ramionach, jak ojciec, który przytula do swego policzka niemowlę. Bardzo to piękne są, wzruszające obrazy. Ale w naszych czasach spotkałem bardzo podobny do tego ozeaszowego obraz. Otóż w filmie Krzysztofa Kieślowskiego, Dekalog 1, jest taka sytuacja. Mały chłopiec wychowywany jest przez ojca. Wychowywany jest bez matki, ale też bez Boga. Bo tym obcym Bogiem, o którym pierwsze przykazanie z 10 mówi: człowieku, nie będziesz ich miał, nie wolno ci mieć obcych bogów. Tym obcym Bogiem dla tego ojca w tym filmie jest nauka. Komputer ją tam symbolizuje. Zresztą potem to doprowadza do tragedii, bo komputerowe obliczenia okażą się być błędne. Ale wcześniej ten mały chłopiec pyta swoją ciocię. Ciociu pyta: kto to jest Pan Bóg? Kim On jest? Ona zastanawia się przez chwilę, potem bierze go w ramiona, przytula do siebie i pyta: co czujesz? A on na to: że mnie kochasz. To właśnie jest Pan Bóg, pada odpowiedź. W tym właśnie On jest. Oczywiście to jest filmowy obraz, ale doskonale ukazuje, czy ilustruje, jak to woli, tę prawdę podstawową, że Bóg jest miłością. Bracie, siostro, czy myślałaś kiedyś o Bogu w ten sposób? Jako o kimś, do kogo można przyjść i się po prostu przytulić, gdzie słowa nie są najważniejsze, gdzie mówią te otwarte ramiona, te serca, które chcą się spotkać. I spróbuj nie tylko pomyśleć o Bogu w ten sposób, ale w tym duchu do Niego przyjść, w tym duchu przeżywać ciągle spotkania z Nim, przyjść z ufnością, tak jak dziecko idzie w ramiona matki. On sam nas przecież do tego zachęca, do takiego spotkania zaprasza, mówiąc, że kocha, że jest miłosierny. I już w Starym Testamencie nam to mówi. A potem przecież jest Nowy Testament i w Jezusie to objawienie Bożej miłości zyskuje jakby jeszcze większe, jeśli można tak powiedzieć, wymiary. Bo przecież to z miłości Pan Jezus przychodzi na tę ziemię, staje się człowiekiem. Z miłości do ludzi chodzi po tej ziemi, naucza, zaradza ludzkim biedom, słabościom. Z miłości do ludzi idzie na krzyż, zmartwychwstaje, pozostaje z nami w Kościele. I to jest ta wielka, niezgłębiona prawda o Bożej miłości do nas, o Bożej miłości do ludzi. Ta prawda, w świetle której nasze życie, różne jego sytuacje zupełnie inaczej postrzegamy przecież. Ale trzeba najpierw tę miłość dostrzec i w różnych sytuacjach naszego życia. I trzeba tę miłość dostrzec w tych wielkich znakach, które Pan Bóg całej ludzkości, każdemu człowiekowi bez wyjątku daje. Trzeba tę Bożą miłość do nas skierowaną dostrzec, gdy patrzymy na betlejemski żłóbek, czy na pusty grób Pana Jezusa, gdy patrzymy na tabernakulum, na ołtarz, gdy On do nas przychodzi. Trzeba tę miłość dostrzec, gdy patrzymy na ten obraz Jezusa miłosiernego, a po to przecież Pan Jezus, siostrze Faustynie, kazał ten obraz malować, kazał utrwalić jedną z wizji mistycznych, którą przeżywała, żeby ten obraz nam, żeby całemu światu o Bożym miłosierdziu przypominał, do ufności w to miłosierdzie, żeby nas zachęcał, wzywał. Trzeba tę Bożą miłość dostrzec, gdy patrzymy na krzyż Pana Jezusa, a większego, mocniejszego znaku Bożej miłości niż krzyż, to nikt z nas już nie zobaczy, bo takiego znaku już nie będzie. I kiedyś znów w jednej z wizji mistycznych żalił się Pan Jezus siostrze Faustynie. Ona w dzienniczku, w tych swoich zapiskach zanotowała te słowa Pana Jezusa. Jeśli nie przekonała was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona? Ale dostrzec tę miłość to jeszcze za mało. Trzeba otworzyć swoje serce, uwierzyć i tej prawdy, że jestem przez Pana Boga kochany, że kochana jestem, trzeba się trzymać niemal jak jakiejś liny ratunkowej. Jeśli nie chcemy samych siebie w swoim człowieczeństwie degradować, skazywać na jakieś duchowe kalectwo, duchową karłowatość jakąś, bo człowiek nie może żyć bez miłości. Rozwijać się, wzrastać, dojrzewać bez miłości nie może. Więc tej prawdy, że Pan Bóg mnie kocha, trzeba się trzymać jak jakiejś liny ratunkowej niemalże. To jeden z alpinistów opisywał takie przedziwne spotkanie, które przeżył on sam, które przeżywali wszyscy wchodzący na pewną alpejską przełęcz. Otóż ludzi, którzy z niemałym trudem tam docierali, witał Pan Jezus wiszący na krzyżu. Ale ten krzyż tam wysoko w górach, on był inny niż krzyże w naszych kościołach czy domach, bo tam tylko jedno jezusowe ramię było przybite do poziomej belki krzyża. Drugą rękę Jezus trzymał wyciągniętą do przodu, ku nadchodzącym. I w tej wyciągniętej ręce trzymał linę ratunkową, asekuracyjną, taką, jakiej alpiniści w górach do wspinaczki, do asekuracji przy niej używają. I tym gestem powitania, tą wyciągniętą z krzyża do nadchodzącego człowieka ręką, tą rzuconą w stronę człowieka liną zdawał się wołać: człowieku, chwyć, chwyć tę podaną ci rękę, złącz się, zwiąż się ze mną tą liną, tymi więzami miłości i razem wędrujmy. I wtedy niestraszne ci będą górskie granie. Wtedy każdą życiową przepaść pokonasz, na każdym życiowym stoku się utrzymasz. Tylko chwyć tę podaną ci rękę, złącz się, zwiąż się ze mną tą liną, tymi więzami miłości, prosi Jezus, i razem wędrujmy. To takie ważne, żeby tę miłość dostrzec, żeby otworzyć swoje serce, żeby uwierzyć, żeby się tej prawdy, że Pan Bóg mnie kocha, trzymać niemal jak jakiejś liny ratunkowej. To takie ważne, chociaż nie zawsze przyjęcie tej miłości Pana Boga do nas skierowane jest dla człowieka takie oczywiste. Różne są powody przeszkód, różne przyczyny trudności. Bywa na przykład tak, że dobrej woli w ludzkim sercu nie ma. I chociaż Pan Bóg nieraz wielkie znaki człowiekowi daje, dobija się, niemal dosłownie dobija się do ludzkiego serca, staje w poprzek ludzkich dróg, mówi przez sytuacje, przez wydarzenia, te dobre i te po ludzku niedobre, bo przez jedne i drugie Pan Bóg przecież do człowieka przemawia, to bywa, że taki człowiek na to wszystko wzruszy ramionami tylko i powie: od przypadek się stał. Albo powie, że splot szczęśliwych bądź nieszczęśliwych okoliczności zaistniał. I pozostaje taki człowiek głuchy na kierowane do niego słowo, pozostaje ślepy nadawane mu przez Pana Boga znaki. Tak niestety jest, jeśli tej dobrej woli w ludzkim sercu nie ma, jeśli jej zabraknie. A czasem te nasze doświadczenia z ludzką miłością związane, jeżeli to są złe, niedobre doświadczenia, a tak niestety też bywa, chociaż nie powinno przecież, to one też potrafią jakoś przeszkadzać w przyjęciu miłości od Pana Boga. No bo jeśli ktoś, szczególnie w dzieciństwie swoim czy młodości, tej miłości od najbliższych nie doznał, nie dane mu jakoś to było, albo ktoś potem jakiś miłosny dramat, jakieś rozczarowanie, tragedię miłosną jakąś przeżył, to bywa potem, że ten człowiek nieświadomie nawet, ale ten swój ból przenosi na wszelką miłość odrzuca, przed wszelką miłością broni się, boi się tej miłości. I tacy ludzie potrafią mówić, że miłości nie ma, albo pytają: no to gdzie ona jest, gdzie jest ta miłość, skoro tak skrzywdzili mnie najbliżsi, którzy powinni byli mnie kochać, skoro tak skrzywdziła mnie osoba, której powierzyłam, czy powierzyłem swoje życie. Przenosi człowiek ten swój ból, nieraz wielki ból, na wszelką miłość odrzucając ją, tę od Pana Boga wtedy też odrzuca i zapomina, że to nie tak, że to nie są te same poziomy, to nie są te same kategorie, że Pan Bóg nie jest przecież taki jak człowiek. Pan Bóg jest nieskończenie doskonały i nieskończenie doskonała jest ta Jego Boża miłość. I ta Boża miłość, ona przecież nie rani ludzkich serc. Ta Boża miłość ludzkie serca leczy. Ta Boża miłość nie wykorzystuje czyjejś naiwności, jak to się między ludźmi potrafi zdarzyć, nie pozbawia nikogo godności, nie poniża w człowieczeństwie. Wręcz przeciwnie, ta Boża miłość w godności w człowieczeństwie wywyższa, wynosi. Bo jeśli wiem, że sam Pan Bóg mnie kocha, to przecież moja godność, moje człowieczeństwo tylko na tym zyskuje. I warto pamiętać o tej ogromnej różnicy, jaka jest między Bożą a ludzką miłością dla naszego własnego dobra, o tej ogromnej różnicy pamiętać warto. A czasem te trudności w przyjęciu miłości Pana Boga do nas skierowanej, to one tkwią w nas samych. Bo bywa też tak, że gdy człowiek we własne serce popatrzy, gdy głosu sumienia posłucha, to nieraz przypominają się sprawy, których najchętniej byśmy zapomnieli, sprawy, o których nieraz my sami, Bóg jeden tylko wie. I to też potrafi jakieś zwątpienie w sercu zasiewać. I ogarnięty takim zwątpieniem człowiek sam siebie pyta, no jak Pan Bóg może mnie kochać? Mnie, człowieka słabego, grzesznego, który sam sobie nieraz się dziwię, sam nieraz swoich własnych czynów, słów czy postaw się wstydzę, no jak Pan Bóg może mnie kochać? A jednak może i kocha. I kocha nas przecież nie dlatego, że tacy grzeczni, tacy uporządkowani, uładzeni, tacy poukładani jesteśmy. Nie. On kocha bezinteresownie, bo taka jest miłość, ta prawdziwa. Grzechem się brzydzi, co do tego nie pozostawia nam najmniejszych złudzeń, najmniejszych wątpliwości tutaj mieć nie możemy. Wystarczy, że przypomnimy sobie, jak Pan Jezus faryzeuszy traktował, po imieniu nazywając ich niekonsekwencje, ich zakłamanie, ich przysłowiową faryzejską obłudę. A przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie zarzuci Panu Jezusowi, że była to na przykład mowa nienawiści. No w naszych czasach niektórzy próbują bardzo instrumentalnie zresztą to pojęcie wprowadzać, ale wprowadzając to pojęcie sami swoim zmysłom nie najlepsze świadectwo przecież wystawiają. Pan Jezus grzech nazywał po imieniu dlatego właśnie, że człowieka kochał, że na każdym mu zależał. I grzech potrafił od człowieka odróżnić. Grzech nazywał po imieniu, ale człowieka, choćby był największym grzesznikiem, nigdy nie odrzucił, nigdy nie przekreślił przecież. I takiej miłości nas uczy, takiej miłości od nas wymaga. A to jest postawa o wiele trudniejsza niż to naiwne przyklepywanie ludzkich grzechów czy słabości, które w imię mgliście pojętego pojęcia miłości, dzisiaj te walczące, szerzące demoralizacje feministki na przykład nam proponują. Pan Jezus stawia wymagania, ale to jest miłość, która jest twórcza, która jest w stanie przemieniać człowieka, przemieniać ludzkie serca. I nie jest to wymaganie, które przekraczałoby nasze możliwości. Ludzie przecież tak kochać potrafią. Matka na przykład potrafi kochać dziecko, nawet wtedy, gdy to dziecko jest niegrzeczne, kapryśne, czy dorastając, dojrzewając na przykład bezczelne, rozhukane się już zrobiło. A matka dalej przecież to swoje dziecko kocha. Jeżeli to będzie mądra, dojrzała miłość, to jeśli jest coś niedobrego w postawie, zachowaniu dziecka, matka, rodzice nazwą to po imieniu. Nie będą, jak to się dzisiaj niestety zdarza niektórym rodzicom, że potrafią w żywe oczy kłamać nauczycielom, wychowawcom, księdzu to już drobiazg, księdzu to obowiązkowo, byle swoją pociechę w jak najlepszym świetle pokazać. No naiwna to postawa jest i z miłością taka postawa nic wspólnego nie ma. Prawdziwa miłość, grzech nazywa grzechem, ale człowieka nigdy nie odsunie, nigdy nie odtrąci. I nieraz to ból ściska mi serce, gdy przychodzi mi patrzeć na tę matczyną miłość. Bywa miłość matki staruszki do dzieci dorosłych, które się w życiu jakoś pogubiły. Różnie to przecież bywa. Bywa, że córka stoczyła się zupełnie, że samo dno, albo że syn upadł, że pijak jakiś zdegenerowany, albo że bandyta jakiś, który wiele krzywd czy zła ludziom wyrządził, a ta matka staruszka, a ona ciągle te swoje dzieci kocha. I oczy wypłakuje, i modlitw nie szczędzi. Życia gotowa byłaby sobie nawet ująć, gdyby jakoś mogła, żeby im tylko pomóc, bo to przecież jej dzieci są, a ona je kocha. O ileż bardziej kocha Pan Bóg. Tylko że ile razy ta Jego, ta Boża miłość do nas, to ona była jak te matczyne łzy. Ale przecież zawsze gotowa przebaczyć, zawsze gotowa przygarnąć, zawsze pragnąca pomóc, wesprzeć, ochronić, doradzić, pokazać właściwą drogę, jak to miłość po prostu. I z taką miłością Pan Bóg do nas przychodzi. O tej miłości poucza nas w Starym Testamencie, w Nowym, w Ewangelii przez Pana Jezusa. Jakby tego ludziom mało jeszcze było, to przez siostrę Faustynę, przez to orędzie miłosierdzia, przez ten obraz, czas misji, przypomina, że nie chce karać, że chce człowiekowi pomóc, że chce uleczyć to, co może chore w sercu jest, czy co poranione przez ludzi jest, chce umocnić to, co słabe. Pan Bóg tego chce. Ważne jeszcze, żeby człowiek chciał. Żeby człowiek chciał otworzyć swoje serce, żeby chciał z tej Bożej mocy, Bożej pomocy skorzystać. A więc stojąc u progu niemalże tej naszej misyjnej drogi, polecajmy Bogu sprawy, które nosimy w naszych sercach, ale też prośmy Pana Boga, po prostu prośmy o to, żeby nam się chciało. Żeby nam się chciało, naszym bliskim, naszym znajomym, parafianom, żeby się chciało skorzystać z tych wielkich łask Bożego miłosierdzia, z tych wielkich łask tego misyjnego tygodnia.